Rancho Stacja, odcinek 14, gry czeskie.
Witam w 14 odcinku Planszo Stacji, audycji poświęconej grom planszowym i grom karcianym. Jak zwykle zacznę od przedstawienia ekipy, z którą nagrywam audycję. Jest to Michał Barzyński, Bazik.
Witam wszystkich.
Szymon Dębski, Don Simon.
Witam.
Jacek Nowak, Jan.
Witam.
I ja, Marek Pańczyk, Panczo. Wystartowała konkurencyjna audycja Stacja Credence, a więc przeszliśmy troszeczkę na tryb dwutygodniowy. Prawdopodobnie, bo to może się różnie dziać, nie możemy tutaj ustalić dokładnie częstotliwości ukazywania się planszostacji, ale prawdopodobnie będzie to dwutygodniowy cykl. Dzisiaj chcieliśmy, naszym głównym tematem będą gry, rynek gier planszowych w Czechach, ale zanim przejdziemy do takiego głównego tematu i sobie podyskutujemy o sytuacji tego rynku, chcieliśmy przybliżyć dwie albo nawet trzy produkcje czeskie z ostatnich lat, które zrobiły furorę na zachodzie i też cały świat wręcz usłyszał o rynku czeskich gier planszowych, że w ogóle taki rynek istnieje i ma się bardzo dobrze. I na pierwszy ogień byśmy porozmawiali troszeczkę o grze, która pojawiła się w roku 2007. Po angielsku jest to League of Six, w oryginale to są Szesti Mesti, Sześć Miast. Może troszeczkę o niej by powiedział Jacek.
Szesti Mesti to gra, w której gracze wcielają się w okres historyczny, wcielają się w poborców podatkowych, którzy sobie żyją w niebezpiecznych dosyć czasach. Kto czytał ostatniej książki Sapkowskiego, ten będzie czuł ten klimat bardzo fajnie. To są czasy, kiedy husyci najeżdżają Dolny Śląsk i jest sześć miast o niemiecko brzmiących nazwach, między którymi sobie będziemy podróżować. Do tej podróży będziemy potrzebowali obstawę, jakichś tam knechtów, którzy tam będą pilnować, żeby ich nas nie napadł. I ci strażnicy pozwalają nam z innymi poborcami podatkowymi rywalizować o dane miasto. Każde z miast oferuje nam coś innego w formie podatków, możemy z tego miasta wyciągnąć. Niektóre są bardziej atrakcyjne, niektóre mniej. To się zmienia też w czasie, bo to jest częściowo losowane. No i gdy już wchodzimy do tego miasta, możemy zedrzeć z niego, co tam mają do zdarcia, czyli różnego rodzaju towary. Również dodatkowo możemy zwerbować dodatkowych strażników albo zarekwirować konie, którymi czym prędzej z tymi zebranymi towarami będziemy pędzić do magazynu. I kto pierwszy się pojawi w magazynie, kto będzie miał więcej tych koni, ten będzie miał pierwszeństwo w zajmowaniu półek magazynu i tym samym dostarczaniu bardziej potrzebnych towarów na bardziej intratne miejsca i zdobywaniu królewskich wpływów na dworze królewskim, o które tak naprawdę w tej grze walczymy. Gra jest dosyć abstrakcyjna. Ten taki opis, który tutaj przedstawiłem, to trzeba mieć trochę dobrej woli, żeby go zobaczyć, ale bardzo, bardzo przyjemnie się w nią gra. Jest w niej bardzo całkiem sporo kombinowania, trochę losu, bo niektórym może ten szczęście trochę sprzyjać, niektórym nie. Jeżeli na przykład okazuje się, że w poprzedniej rundzie wylądowaliśmy w jakimś tam mieście i w następnej rundzie to miasto jest najgorsze ze wszystkich, które są na planszy, tak się wylosowało, niestety jest najmniej atrakcyjne i musimy do jakiegoś atrakcyjnego miasta pojechać gdzieś daleko, no to będzie nas to kosztowało trochę tych strażników. No i to jest ten element szczęścia, który tutaj w tej grze występuje. A poza tym bardzo, bardzo sympatyczna gierka, jak dla mnie.
Szymon, ty też, chyba wszyscy graliśmy zresztą w League of Six. Szymon, jakie twoje wrażenia są o tej grze?
Moje wrażenia są mieszane, bo o ile sam mechanizm właśnie tych wyboru powiedzmy miast przez to powiedzmy pseudolicytację, tak możemy to nazwać, po później wybór w samym mieście, jakie opcje wybieramy za pomocą przekręcenia tego kafelka, mi się bardzo spodobał. O tyle już same później wybory, a raczej to, iż przynajmniej w moim wypadku nie potrafiłem przewidzieć do końca, jaki będzie efekt moich decyzji, gdyż tam kolejność wstawiania towarów na te półki w zależności od tych koni, ale to nie jest moim zdaniem dużo większe znaczenie miało tak naprawdę kolejność siedzenia, bo jeśli siedzisz jakoś tam, może inaczej, kolejność tego czy gracz, który przed tobą ma więcej koni niż ty, ma takie, a nie inne towary. gdyż mogło być, grałem tam parę razy, dwa chyba razy grałem i w obu partiach było tak, że często miałem jednego konia, czy tam byłem ostatni i udawało mi się bardzo dobrze te swoje towary wstawiać, a często byłem drugi, powiedzmy, miałem cztery konie, ale akurat ten, który był najlepszy, miał takie towary i takie pługi wybierał, że po prostu nic nie udawało mi się wstawić, więc tutaj jak dla mnie ten mechanizm, który miał warunkować to, że tutaj wybieram więcej koni, dzięki temu mam lepsze możliwości, nie do końca wydaje się działać.
Michał, a ty zgadzasz się z tym, co Szymon mówi?
No po części tak, znaczy to jest taki główny rzeczywiście, to co mówisz z tym siedzeniem na stole w odpowiednim krześle, że tak powiem, no tutaj jest to bardzo, 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 bardzo silny jest wpływ tego rzeczywiście, gdzie siedzimy, przy tych takich regułach, dokładnie jak są w instrukcji, jeżeli jest ktoś, kto bardzo, bardzo lubi wygrywać te powozy i w zasadzie to jego nic nie obchodzi, co w tym mieście dostanie, byleby tych koni dużo dostać, to no osoba, która siedzi za nim, po prostu przegra. To w ogóle nie ma co czarować, nieważne co zrobi, na 100% przegra, bo tutaj nie mówiliśmy do końca. Ta pierwsza osoba z największą ilością powozów wybiera, którą półkę będziemy zapełniać, ale wszyscy gracze po kolei muszą właśnie zapełnić swoimi rzeczami, które sami zgarnęli nawet. No nie mają nic do gadania, więc ta osoba, która pierwsza decyduje, co robić, tam zostawia dużo pustego miejsca, no i ta następna po prostu musi wszystko co zebrała, musi na tą półkę włożyć.
Bo ta osoba pierwsza, która co robi, też musi włożyć wszystko, co może na tą półkę.
Tak, no tak, jak... ale to bez problemu, tylko że ona tam wkłada na te pola wysoko punktowane i ona sobie zgarnie jakiś bonus, a ta następna osoba już sobie położy na te pola, wszystkie swoje rzeczy na te pola jedno za jeden punkt zwycięstwa. No w każdym razie ja grałem raz właśnie grałem tak i no to jest ogólnie problem, który po prostu nienawidzę takich to jest to, czego najbardziej nie lubię w grze, jeżeli, żeby wygrać, muszę wybrać dobre krzesło, więc w drugiej grze, jaką grałem, zagraliśmy tak, że się te towary wypełniało nie w kolejności siedzenia, tylko też w kolejności koni i no w ogóle tego problemu nie widziałem, także po prostu ja bym polecał zignorować tutaj ten kawałek instrukcji i po prostu robić wszystko. Tam wszystko, kolejność w każdym innym etapie się ustala na podstawie czegoś, co gracze robią i w tym jednym miejscu jest dookoła stołu, a nie na podstawie tego, co gracze wybrali. Także,
no ale jak tak jak mówił autor gry, to jak najbardziej ten wariant można stosować, on jest legalny, po prostu tak, dobrze nie przetestowany.
Mówili, że po prostu ciut dłuższa gra jest i że dlatego tego nie wprowadzili.
Może bym zgłosił tutaj zdanie odrębne, bo znaczy... Dla mnie to jest dodatkowy, znaczy ja nie jestem tak, nie mam takiej alergii na ten, na taką mechanikę jak Bazik. Natomiast zgłosiłbym tutaj zdanie odrębne w tym sensie, że dla mnie to był istotny element taktyki w podczasie licytacji wyboru miast, żeby mogę pozwolić komuś, żeby miał więcej koni ode mnie, na przykład jeżeli bardzo mi na czymś tam zależało w danej rundzie, ale pod warunkiem, że ten ktoś siedzi po mojej lewej stronie, to wtedy się nie musiałem tym przejmować. A jeżeli siedział po prawej stronie, no to wiedziałem, że muszę go tam męczyć.
A ja tylko chciałem podtrzymać, że wydaje mi się, że mnóstwo gier się pojawia co roku, tak? Mnóstwo mechanik i wiele gier, pomimo że wprowadzają jakieś swoje konstruktywne rozwiązania, no to jednak mocno kopiują dotychczasowe jakieś tam rozwiązania. A tutaj mamy do czynienia z naprawdę taką grą z Czech, czyli z takiego, powiedzmy, do tej pory... Nie kojarzyło nam się ten kraj ze stolicą gier planszowych, a tu pojawia się naprawdę oryginalna mechanika, bardzo ciekawa, w sumie dobrze zbalansowana, dobrze rozwiązana. Nie wiem, jak wy uważacie? Też jesteście po takim, tak jakoś, nie wiem, zrobiła na was wrażenie ta mechanika?
Na mnie zdecydowanie ta mechanika zrobiła wrażenie, ale jak mówię, no jakby ta gra jest w połowie dobra dla mnie tylko, bo ta połowa właśnie... gdzie ta mechanika się pokazuje, jest naprawdę świetna, natomiast ta druga połowa z tym stawianiem towarów jakoś dla mnie zupełnie nie działa. Znaczy ja bym wolał, żeby jakoś inaczej to zostało w ogóle rozwiązane, albo zupełnie, totalnie co innego, tam zamiast stawiania towarów, żeby jakiś to ciekawy inny system był, albo właśnie jakoś inaczej to rozwiązane, bo obawiam się, że z kolei ten, nie wygrałem, teoretyzuję, więc poprawcie mnie, jeśli się mylę, że ten wariant, który proponuje Bazik, z kolei może bardzo... powiedzmy, pogarszać sytuację osoby, która ma cztery konie, czyli jest druga w kolejności. Bo ten pierwszy ma decyzję totalną, drugi już nie ma nic do gadania, a już trzeci może mieć szansę się prześliznąć, że tam czwarty wypełni coś tam.
Pozobacz, bo pierwszy mówi, co wkładamy, ten z czterema końmi wkłada, inni już wkładają malutko, ale po chwili ten z czterema końmi może wybrać jeszcze z tym, co mu zostało i z kolei ten z trzema musi się pozbyć. Potem ten z trzema coś proponuje ze swoją resztką i ten z dwoma pozbywa się w dużej ilości. No i tak po kolei każdy gracz, zanim coś zaproponuje, to ktoś mu zabierze. No. Każdy ma ten sam schemat. Najpierw mi zabierają, a potem ja mogę zaproponować. No mówię, no, dla mnie działało dobrze.
Natomiast ten mechanizm właśnie, który chyba tutaj, o którym nie dyskutujemy, bo chyba wszyscy go akceptują i uważają za bardzo, bardzo ciekawie rozwiązany, czyli sama licytacja na początku, bo też jest ciekawie zrobiona, bo można się licytować z danym graczem na zasadzie troszeczkę podobnej do Amun Re, przebijać, po czym zarabiać tam są takie karty rycerzy, iść gdzieś na inną licytację, znowu licytować się z graczem, znowu na tej licytacji zarobić i na przykład wrócić do gracza, albo jeszcze popróbować do innych graczy, dzięki licytacji znowu pozarabiać, można... To jest bardzo ciekawy mechanizm, niezbyt sobie przypominam gdzieś w jakichś
tak,
grach.
Tak, bo tutaj tak jakby to co sprawia, że to jest ciekawe, to to, że płacimy, jak wylicytujemy, ile chcemy zapłacić, żeby zostać w tym mieście, to tą kwotę płacimy temu graczowi, z którym się bijemy. Czyli jeżeli chcielibyśmy bardzo zostać w jakimś mieście i ktoś przychodzi, proponujemy mu 7, żeby zostać, on sobie idzie, ktoś inny przychodzi, zaproponujemy 9, znowu musimy zapłacić 9, za chwilę zapłacimy 11. Tak cały czas stojąc w jednym mieście, byśmy zapłacili kolejne kwoty co chwila komuś innemu, więc tutaj nie ma wyjścia.
Chyba, że od razu strzelisz 12. Przy pierwszym frajerze, który się napatoczy, strzelisz 12 i już cię nie przebije wtedy. I mniej wydasz de facto, niż gdyby kilka razy go coś do ciebie przychodził.
Ewentualnie próbujesz poprzychodzić tak, poudawać w innych miastach, że chcesz tam iść, dostać pieniądze i zarobić więcej niż te 12 i w końcu przyjść tam, gdzie naprawdę chciałeś i zaproponować 12, a i tak być do przodu. No tutaj rzeczywiście ten etap rzeczywiście jest bardzo ciekawy i bardzo, rzeczywiście nie przypomina mi nic, co widziałem w innych grach.
Jeszcze jak Jacek mówił właśnie na samym początku trochę o tym rysie historycznym, z którym związana jest gra i między innymi tutaj powiedział, że ta gra tak naprawdę jest mocno abstrakcyjna, ale dla mnie ta gra jest aż abstrakcyjna, bo ten klimat się wylewa z jednej strony. Mamy bardzo dobrze go usytuowany w jakimś okresie historycznym. Mamy fajnie graficznie wykonany jest również, też związany z tym okresem historycznym. Ale koniec końcem, cała mechanika jest tak abstrakcyjna, jak nie przymierzając taka gra Aleksandros, też niby się dzieje Aleksander Wielki, a w rzeczywistości mamy logiczną tam przekładankę. I tutaj mam też takie, tak jak naprawdę niewiele potrzebuję, no, żeby wejść do gier, poczuć ja klimat, tutaj, to tutaj jakoś nie mogę, zupełnie.
Ja tutaj, pan, przeczytałem twoją, mam ten przywilej, że czytałem wcześniej niż wszyscy inni twoją recenzję w Roku Smoka, w najnowszym, niewydrukowanym jeszcze numerze Świata Gier Planszowych. No i tutaj jest, widzę tutaj ten sam motyw, tutaj tym razem ty jesteś winowajcą.
Tak, tak. Ja wiem, że do tego
oczywiście
nawiążesz.
Oczywiście, w taki sposób, jaki to tu tłumaczysz, to oczywiście ona jest abstrakcyjna, jeżeli zamiast obstawa, którą potrzebujesz, żeby tutaj wyprzeć przeciwnika z danego miasta, ty mówisz, że to jest gotówka, no to sorry, to nie jest gotówka, tylko to są rycerze, to jest obstawa.
No tak.
Możesz tych rycerzy, możesz króla poprosić o więcej tych rycerzy, jak ci zabraknie, ale tracisz w ten sposób wpływ na jego dworze.
No dobrze, ale już na przykład przebijanie rycerzami, ja już tego nie mogę zrozumieć. Co, oni walczą ci po porcy?
Tak. Nie walczą, tylko stoją, no i wiesz, mają próbę sił taką, no targują się o to, kto z nich wejdzie. Oczywiście za chwilę będą walczyć, jeżeli nie dojdą do porozumienia.
Ale poborcy podatkowi walczą, ochrona tam się tłucze przed miastem.
Nie, no
który
dam ci dwóch giermków, a ty mi tutaj daj sobie zapunktować.
Nie.
A ja ci wydam giermka Frania i giermka Henia i on cię zaprowadzi bezpiecznie do innego miasta, żebyś se tam...
Bo chodzi o to, oczywiście to, co Jacek powiedział, ja mam właśnie recenzję, której wręcz propaguje zupełnie odwrotną opinię, ale mówię wam, wewnętrznie w tej grze mam takie elementy, które nawet jakbym chciał sobie jakoś przetłumaczyć, że to jest przecież tylko, nie wiem, tam jakieś pokazane ogólnie, ale nie jestem w stanie z tych kamyczków przetłumaczyć, że to jest...
No dobrze,
jest,
ale no, wydaje mi się, że obiektywnie nie do końca tak jest, no, że to wcale, znaczy naprawdę jest tysiąc innych gier, które bardziej
ja
można narzekać na atrakcyjność.
Ja bym szukał tej abstrakcyjności bardziej we wstawianiu tych towarów na półki. No, tego...
no właśnie o tym mówię.
Ale właśnie o to chodzi, że musisz szukać tej abstrakcyjności, tak? Znaczy to nie jest naprawdę cecha charakterystyczna tej gry. To...
Znaczy no mi się to po prostu ten etap nie podobał. Ja, tak, znaczy, powtórzę.
Następna pozycja, o jakiej chcieliśmy porozmawiać, tym samym produkcja czeska, jest to Through the Ages, która została wydana, jak dobrze pamiętam, przez Czech Board Games. Gra, w którą mieli przyjemność zagrać już Michał i Szymon. Michał, może byś wprowadził nas trochę w tą grę. O co w niej chodzi? O czym jest?
No, początkowy tytuł tej gry to było Civilization the Card Game, czyli cywilizacja gra karciana. Jak rozumiem, ze względów jakichś bardziej licencyjnych ten tytuł został zmieniony, ale no, tytuł bardzo dobrze oddawał o co chodzi. No, jest to gra, gdzie większość tego, co tam w pudełku jest, to jest cała masa kart, a to, co robimy, to gramy w zasadzie w cywilizację taką komputerową. Znaczy, dość żywo się przypomina cywilizacja pierwsza, jeżeli pewnie niektórzy słuchacze pamiętają jeszcze, a niektórzy to już zaczynali od jakichś tam dalekich wersji, ale bardzo, bardzo mi się żywo ta pierwsza cywilizacja jest przed oczami, jak w to gramy. No każdy ma o co chodzi w grze w cywilizację, to mniej więcej można się domyśleć, więc tutaj nie będę do końca wnikał. Ciekawe jest bardzo to, że każdy ma tą cywilizację tak jakby zupełnie na te swoje karty jakieś rozłożone przed sobą, to reprezentuje jego cywilizację. Nie ma takiej bezpośredniego zderzania się tych cywilizacji, żadnej mapy, gdzie one są jedna koło drugiej. Każdy sobie coś tam ma, jakiś zestaw kart, a jednocześnie udało się zrobić, że jest poczucie, że one naprawdę walczą ze sobą i że jedna najeżdża drugą i coś się dzieje. No, pomimo tak jakby tego, ta abstrakcyjność tak jakby tutaj tego położenia, że nie ma właśnie jakiejś mapy, granic, zajmowania terenu, to mimo wszystko udaje się to osiągnąć, że tam walczymy o właśnie jakiś nowo odkryty teren, czy ja najeżdżam cywilizację przeciwnika, to wszystko się udało zrobić. No i klimatycznie gra jest niewiarygodnie dobrze zrobiona i właśnie też jak się pamięta tą cywilizację komputerową, tam są takie, tam były w miastach, jak miasto było nieszczęśliwe, tak, część ludzików się robiła tam czarna i przestawała produkować, a jak można było zrobić, że ktoś tam był taki niebieski bodajże w tej pierwszej wersji, przestawał produkować, ale za to był szczęśliwy i rozweselał ludzi. Jakby za dużo produkowaliśmy, to nam wskakiwała korupcja. No, ileś takich mechanizmów właśnie z tej gry komputerowej niby się wydawałoby do takich trudnych do przełożenia w miarę łatwo w grę planszową, ileś tego jest zrobionych i no mówię, no nie, po prostu tak z opisu krótkiego to jest gra, cywilizacja, gra karciana, ale no jest to gra po prostu bardzo, bardzo dobrze zrobiona.
No jednym słowem, jest dość długa. Jednym słowem historia zatoczyła koło, tak? Bo cywilizacja komputerowa wzięła się z planszowej i tutaj karciana wersja powstała teraz tak z wersji komputerowej. Jest to ciekawy zabieg. No, ale mówiłeś coś o czas gry.
No, czas gry jest pewnym problemem. W pierwszej grze w trzy osoby, w zasadzie to jest taka gra, którą się ma ochotę grać w trzy osoby, bo tutaj, no jednak, pomimo, że jest interakcja, owszem jest, ale jednak w kolejce jednego gracza pozostali niewiele mają do robienia i te kolejki nie są jakieś takie. To nie jest Antik, gdzie kolejka trwa 10 sekund, tylko no tak człowiek zdąży pomyśleć, że w cztery osoby to by naprawdę długo czekał na swoją kolej. Także to raczej jest gra na trzy osoby. Tak wydaje mi się, nie próbowałem naprawdę na cztery, tylko troszkę się boję po prostu. No po jednej grze doświadczenia w ten wariant średni w niecałe 3 godziny można zagrać. W pełne graliśmy, nie wiem, 4 godziny, 15 minut.
A właśnie, bo są różne warianty, tak? Mógłbyś
o nich chwilę powiedzieć? Różne warianty. Jest pierwszy wariant, taki najprostszy, to raczej jest tylko wprowadzenie, tak jakby wytłumaczenie reguł. Tam bardzo dużo jest obcięte i gra jest bardzo krótka, także to raczej jest tak, żeby nauczyć kogoś reguł, podstaw, zanim się z nim usiądzie na 3 czy 4 godziny do gry. Aczkolwiek wcale nie wiem, czy jak miał do wyboru ten prosty wariant tego, czy gra jakąś inną grę na godzinę, półtorej, to być może jakby patrzeć na ten prosty wariant nie w charakterze Through the Ages, tylko w charakterze gry na godzinę, to możliwe, że to i tak by się całkiem nieźle obroniło. Jest wariant taki średni, w którym no dochodzimy tam do późnego średniowiecza, powiedzmy, i no nawet chyba do 1900 roku. W każdym razie to jest dwie trzecie tak jakby pełnej gry i reguły prawie wszystkie są i no to już musiałbym się dość dużo wgłębiać w szczegóły, ale nie wiem, czy ten średni wariant nie podoba mi się bardziej niż niż pełny. W pełnym wariancie wchodzi możliwość takich bardzo, bardzo destrukcyjnych wojen i tak można w średnim wariancie można tylko takie małe te konflikty, tak nie mogą zbyt dużo innym napsuć. W tym pełnym można naprawdę prawie całą cywilizację przeciwnikowi roznieść i gra się troszkę robi tak bardzo skierowana na wojsko, a mniej na tam różne odkrycia i no taka się robi mniej ekonomiczna, a bardziej wojenna, mam wrażenie. Mówię, to wszystko po jednej grze w pełnej wersji dwie gry w średniej.
To będzie chyba jedyna gra wojenna bez mapy, tak?
Może być, że tak, natomiast to jest bardzo mocno gra wojenna w tej pełnej wersji. To zdecydowanie jest... zbieramy wojsko i niszczymy przeciwnikowi wszystko, co sobie uzbierał. Znaczy to...
I to ta maksymalna zajmuje te 4 godziny, czy to jest znacznie...
Zagraliśmy... Nie, zagraliśmy w 3 osoby. Już każda osoba grała przynajmniej raz i pełną wersję zagraliśmy chyba w 4 godziny 15 minut.
No, czyli akceptowalnie. Tak.
Także da się nawet w jeden wieczór tak w miarę ten... A ta średnia wersja, mówię... W 3 osoby. Ta średnia wersja ma jeszcze tą zaletę, że... Są na końcu mogą wychodzić jakieś karty dające bonusowe punkty zwycięstwa, tam jest ich ileś różnych i w średniej wersji dokładnie wiadomo, jakie wyszły, a w pełnej wersji tam jakoś gracze to o tym sterują i tak nie do końca wiadomo, co się wydarzy i tutaj też jest taki dość spory element losowy. Także ogólnie ta środkowa wersja wcale nie jest czymś, czego należy się bać i to jest coś, co myślę, że w 2,5 godziny w 3 osoby można spokojnie by rozegrać po kilku grach.
Ja mam jeszcze sporo pytań dotyczących gier, ale jeszcze bym chciał, żeby Szymon może powiedział troszeczkę o swoich wrażeniach, bo jest tą drugą osobą, która z nas miała styczność z grą.
No ja, mi się udało właśnie zagrać ten wariant średni od razu. No, tłumaczyliśmy reguły dość chyba sprawnie i graliśmy właśnie dość 3 godziny plus tam tłumaczenie reguł. No gra mi się bardzo podoba, naprawdę zdecydowanie podtrzymuję to, co powiedział Baziek i wyczuwalny jest ten klimat i są właśnie ci liderzy. Bardzo fajny mechanizm, że mamy własnego lidera, który jeśli przechodzimy do kolejnej fazy, to on umiera i musimy nowego lidera sobie tam wybrać, zdobyć. Fajnie jest teraz cała ta...
Jak rozumiem, to są jacyś władcy tam, Genghis Khan, tak?
Dokładnie, którzy pomagają tam, jakieś dają bonusy albo dają jakieś specjalne tam, powiedzmy ci, możliwości. Dokładnie, Genghis Khan, William Shakespeare, Bach, prawda, różni tam mogą ci, Homer, różni mogą ci władcy stać na czele twojej cywilizacji. To też jakoś tam, prawda, pozwala ci sterować swoją strategią. Właśnie bardzo fajny pomysł jest z kartami polityki. To takie są specjalne karty, które tam, czy nie wiem, jak się nazywają, ale nazwijmy to polityki. A, no właśnie. I bardzo to fajnie działa, bo możemy jakoś tam, one pomagają do kolonizacji, ale też mogą nam wpływać na jakieś inne na cały jakby świat wpływają. No generalnie właściwie zarzut mam.
A jak się w ogóle, jak jest polityka, to, znaczy dyplomacja, no dyplomacja była taką częścią cywilizacji komputerowej dosyć...
Tutaj nie ma praktycznie żadnej dyplomacji. Aha. To jest generalnie tak, że każdy gra sobie i właściwie jest tak, że powiedzmy, możesz kogoś zaatakować, no to wybierasz, prawda? A tutaj nie ma jakby tam możliwości, że go jakoś przekupisz, czy no powiesz, że nie liczę na niego, czy coś.
Trochę było, były te takie karty paktów, mogłeś zaproponować komuś pakt, czy na przykład
ja
będę produkował jeden mniej, a... W sumie w cywilizacji
dokładnie,
tej komputerowej
nie
zdarzyło
w ogóle tak.
No tak, ale w cywilizacji komputerowej ta dyplomacja też była taka... Nie była kluczową częścią
tutaj,
gry.
Komputerem to.
No tak, to ale... tutaj było tyle, że nie masz możliwości tak na przekupienia żadnego gracza, tak? Że z ataku jego to ci dam, nie wiem, 2 produkcji, czy dam ci cokolwiek, dam ci jednostkę. No tego tutaj nie ma.
No chyba, że masz odpowiedni pakt. Mogłeś tak zrobić. No, mogłeś mieć taki pakt, który mówi, że ty będziesz produkował więcej, ja będę produkował mniej, ale tobie nie wolno mnie atakować. No, jest taka karta i możesz ją zaproponować komuś, jak się zgodzi.
To... Dokładnie, natomiast wydaje mi się, że teza o dużej emocji, no, to jest chyba nie...
No nie, oczywiście nie. Bo... To jest tu uczucie lekkiego pasjansu.
Są jakieś tam możliwości, a właściwie jedyny zarzut, no to właśnie, dla niektórych może być mała interaktywność taka bezpośrednia. No ale to jak tu Baziek mówi, właśnie ten trzeci wariant to jest właśnie przeznaczony dla takich niszczycieli.
Nie, jak zdecydowanie, jak ktoś ci zabraknie, zabierze 30 punktów zwycięstwa i sobie weźmie, czy zburzy ci 3 budynki, to i sobie tam weźmie te 15 surowców. to zdecydowanie to się nie będzie czuło jak brak interakcji. No,
no dokładnie, dokładnie. Tak. Ja to brakuje mi tego, to właśnie, że chciałbym zagrać bez tego, a z tymi wszystkimi tam wydarzeniami i odkryciami, które są w tej fazie.
Tak,
jak ja. No,
to tak,
by było
tak.
Fajnie, no bo to by miało takie poczucie dopełnienia. Natomiast jedna jest taka wada, no tego rozmawialiśmy właśnie, sobie dyskutowaliśmy z Pogrze, z Bazikiem i z Olą, że no ten długi czas oczekiwania na swoją kolejkę. No powiedzmy przy trzech graczach to jeszcze jest jakoś w miarę do zaakceptowania, natomiast przy czterech rzeczywiście możesz się nudzić i tak. Ale nie bardzo jest jak temu przeciwdziałać, no bo mechanika jest naprawdę świetnie zrobiona, jest idealna, a nie wyobrażam sobie możliwości, żeby jakiś dodać elementu, gdzie gracze mogliby bezpośrednio wpływać w ruch przeciwnika, co by dawało im jakoś tam coś do roboty. Więc chyba tutaj trzeba po prostu mieć jakieś, nie wiem, rozmawialiśmy, że jakieś krokinole z boku, gdzie tam sobie dwóch graczy pstryka, jeden gra, drugi pad, tam się przygotowuje do swojej tury chyba.
Tak,
no.
Przynajmniej Eurosport jakiś... na telewizorze, no coś rzeczywiście takiego w cztery osoby pewnie było potrzebne.
Aczkolwiek to może, nie wiem, nam przyjrzałem do takich krótszych rozgrywek, czy tam krótszych ruchów, no, dla kogoś, kto tam może jest wychowany na jakichś kobyłach, gdzie swój ruch robisz 10 minut, to dla niego to będzie nic nowego, natomiast jest to coś, co należy podkreślić.
Czyli mówicie, że to jest gra, w której każdy sobie układa swój pasjans, ale między poszczególnymi ruchami w tym pasjansie musi odczekać bardzo dużo czasu. Ten pasjans zajmie mu 4 godziny i nie wiadomo, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie. I mówicie, że to jest świetna gra.
Bo ten pasjans da mu olbrzymią satysfakcję. Bo naprawdę czujesz to budowanie cywilizacji. Czujesz to, że to nie jest tak, że zupełnie jakby nie wpływasz na innych graczy, bo tam
Jeszcze, żeby ułożyć tego pasjansa, musi mieć dwóch kumpli. Dokładnie dwóch kumpli. Nie trzech, tylko dokładnie dwóch.
Nie, czy znaczy może być trzech, tylko musi mieć większą cierpliwość wtedy ewentualnie.
No tak, znaczy nie, to też tak troszkę upraszczamy, bo to nie jest tak, że to nudzisz się, jeżeli w ogóle nie patrzysz, co inni robią, aż poczekasz, aż powiedzą, no dobra, to ja tam sobie coś tam zbudowałem, a jeżeli choć troszkę chce się tak popatrzeć, co ktoś z tymi swoimi akcjami robi, czy on sobie idzie w produkcję, czy sobie kupuje świątynię, czy uczy się nowych technologii, to tak naprawdę to,
ale
to by tak bardzo nie było.
To jest ciekawość, bo to nie ma wpływu na twoją grę, tak?
No, raczej chcesz dość dobrze wiedzieć, na ile on ma możliwość wystawienia szybko silnej armii. Znaczy, ten element wojenny jest. Znaczy, jeżeli nie zauważysz, że ktoś właśnie zbudował sobie 4 oddziały kawalerii i po prostu dalej sobie będziesz ustawiał swój pasjans, to za chwilę no, przyjadą i splądrują i zgwałcą.
A słuchajcie, bo to już to trochę tak wartościujemy tam elementy gry, a bym chciał jeszcze takich o szczegółach, jak to wygląda, bo to jest jednak... Gra, która, no cywilizacja, nie ma co przeszukiwać, cieszy się wielkim powodzeniem, szczególnie ta komputerowa, cieszyła się i warto troszkę więcej o szczegółach tej gry porozmawiać. Na przykład powiedzcie mi, jak wygląda na przykład walka, tak? Tam jakieś rzuty kostką są? Jak to wygląda?
Boże, broń, w Eurogrze kostka, no co ty?
No ale powiedzcie, jak wygląda, kogoś atakuje jednostkami, no, rozumiem, produkuje jakieś jednostki.
Masz jakieś oddziały wojska i tam każdy mówi, jak silno, jak ile on ci wnosi w potencjał twojej armii. I są też jakieś różne inne, możesz mieć kartę, jakieś cuda świata, czy właśnie przywódcę, czy możesz mieć jakieś inne, tak jakby taką bazową armię, czerpać bazową siłę z jakichś innych jeszcze budynków, czy cudów świata. I możesz, jak najeżdżasz kogoś, także ty masz jakiś tam poziom uzbrojenia i ktoś inny ma jakiś poziom uzbrojenia, nie wiem, ja mam 17, Szymon ma 15 i mogę, jak atakują, mogę powiedzieć, że poświęcam jakąś część swojego wojska i oni tak jakby jeszcze dodatkowo się to co byli warci, tak jak ten pierwszy był warty 2 do siły, to jeżeli powiem, że go poświęcam, to on daje mi jeszcze dodatkowe 2, także tam jakoś sobie mówię, jaka mi w efekcie ta siła wyszła. No i w tym momencie Szymon, zawsze to obrońca ma przewagę, on mówi, czy on chce kogoś poświęcić też, żeby tą próbować wyrównać tą moją siłę, może też mieć jakieś te karty polityki, które tam pozwalały albo grać właśnie ataki na graczy, albo pozwalały odkrywać nowe kolonie, to w tej talii są też karty, które dają nam bonus podczas obrony. Także generalnie...
No dobra, a teraz jak się walka kończy, to co można uzyskać? Punkty?
To zależy co masz od karty, bo masz kartę, która mówi, że tam atakujesz kogoś i nie wiem, możesz jak wygrasz, to on traci część populacji, a ty zyskujesz część surowców albo część jedzenia, albo możesz mu zburzyć budynek, a właśnie połowę wartości tego budynku zdobywasz w surowcach, albo zabierasz mu 3 punkty zwycięstwa i bierzesz sobie 3 punkty zwycięstwa. No to co zyskasz zależy od tego, jaki rodzaj konfliktu, jaką kartę zagrałeś.
Okej, okay, a na przykład teraz mamy w cywilizacji, prawda, mieliśmy te różne parametry, produkcję, właśnie jakieś tam żywność, nie wiem, pieniądze, to jakoś mamy własne plansze, czy to gdzieś to sobie określamy? Jak też zwiększamy ten poziom, czy zagrywamy karty, czy nie wiem, mamy jakąś akcję?
Mamy taką kartę, to tutaj, to jest bardzo genialnie rozwiązany pomysł, sposób tutaj rozwiązany, znaczy... ten problem cały produkcji i jedzenia. Każdy ma jakąś swoją taką kartę z tymi surowcami, tylko no, nie czuję się na siłach wytłumaczyć, jak to działa. No, każdy ma swoją taką mini planszę, na której ma taki potencjał kraju, co on może produkować, czy ile on ma populacji. I jak w miarę jak zaczynamy dużo produkować, to te różne pioneczki z tej planszy zdejmujemy i kładziemy na kartach. No i jak odpowiednio dużo zdejmiemy z tej planszy, to znaczy, że już mamy, nie wiem, korupcja nam wchodzi, bo już zużyliśmy, już zaczynamy zużywać 10 naszych tych klocuszków produkcji z tej planszy. Czy jak za dużo tych ludków z kolei, jak za bardzo rozwiniemy naszą cywilizację i za dużo ludzi mamy na różnych kartach, no to na tej naszej takiej bazowej karcie potencjału widać, że już doszliśmy do poziomu, że potrzebujemy dwóch szczęśliwych obywateli, żeby nie mieć rewolty. Także jest to, bardzo to dobrze działa i tak dobrze się odwołuje do tej cywilizacji komputerowej, ale tak, no to sam bym zdecydowanie na to nie wpadł. Znaczy, no nie, i też nie wiem, jak to ładnie opisać inaczej niż pokazać. No,
nie. A nie przypominam w żadnym wypadku, nie wiem, Race for the Galaxy, że mamy
zupełnie
tam karty?
Nie. Zupełnie
nie. Nic w ogóle...
To jest właśnie też, że nie...
Tak samo jak ze Xnimt, nie ma tutaj... Te też są karty, ale zdecydowanie nie.
Okej, okay, a jeszcze dlatego, że samo wykonanie gry jest dosyć takie, powiedzmy, skromne, prawda? Ten wygląd jest taki dosyć abstrakcyjny, a gra jest jednocześnie, nie mówiąc, że jest ciężka i obecnie nawet nieosiągalna, tylko gdzieś ze Stanów można sprowadzić z niektórych sklepów. Dopiero w lecie ma się pojawić trzecia edycja i może będzie jakoś lepiej rozpropagowana, to gra jest jeszcze bardzo, bardzo droga, tak? W samych Stanach kosztuje chyba $70, no dolar jest teraz tani akurat, ale już w Europie to jest 50 euro, ponad 50 euro.
Nawet 70.
Czy nawet 70 w niektórych sklepach. Warto, tak, za tą grę, pomimo, że jest taka fajna, ale wizualnie przecież nie wiadomo, za co tak naprawdę płacimy, za pomysł, tak?
No, płacimy też za to, że tą grę z jakiegoś dzikiego, buszmańskiego, murzyńskiego kraju ktoś sprzedaje w Europie, znaczy za Neuroshimę też w Stanach się płaci $55, no. Także tutaj ciężko patrzeć na tak obiektywnie na jakość, tylko no niestety wydaje mi się, że trzeba troszkę brać poprawkę na to, że to taka, a nie...
No po prostu poczekać, aż jakieś normalne wydawnictwo to wykupi tą grę i wyda, no.
Dokładnie.
A
tak.
Ta trzecia edycja, nie orientowaliście się, czy to jakieś...
Jaka będzie cena, nie wiem. Zmiany nie będą...
Cena.
Znaczy, wizualnie, jakichś kolosalnych zmian raczej nie będzie, natomiast tam ileś jakichś drobnych problemów raczej będzie rozwiązane. W tej drugiej edycji brakuje troszkę żetonów, tam są jakieś literówki na kartach. No, nic, co by tak naprawdę przeszkadzało w grze, ale myślę, że jakaś super olśniewająco piękna nie będzie. Natomiast no, wydaje się tak zaskakująco, jak patrzyłem na zdjęcia, to w ogóle nie wiedziałem, jak się można tym podniecać, bo to takie zdjęcia z rozgrywki wyglądają tak strasznie sucho i abstrakcyjnie. No ale potem w grze ta gra się broni, no tak się, jak już się gra, to tak bardzo nie czuje się takiej potrzeby, że to koniecznie musi być wydane z pięknymi zdjęciami każdego cudu świata. No tutaj to ten klimat bardzo dobrze czuć, nawet w takim abstrakcyjnym wykonaniu.
Dużo jest tekstu na jakichś kartach? Bo to głównie kartami gramy.
Bardzo dobrze. Myślę, że tutaj Jacek byłby w pełni usatysfakcjonowany. Jest bardzo dobrze system ikonek zrobiony, bardzo na tyle, na ile się da, wszystko naprawdę widać po samych ikonkach. W zasadzie tylko te karty polityki, gdzie jest powiedziane, że tam jeżeli wygrasz konflikt, to zabierasz tam dwa budynki drugiego poziomu albo coś. No, tylko te karty konfliktu w zasadzie mają więcej tekstu, a te budynki, czy te tam nowe technologie, jakieś... właśnie no, nowi liderzy, to wszystko jest przywódcy, to w zasadzie jest na samych... bardzo rzadko jest jakiś, jeszcze jakieś tam szczególne, szczególne jakieś działanie w jednym zdaniu opisane. Ale nie jest, nie ma takiego poczucia przytłoczenia. No bardzo, bardzo, bardzo dużo rzeczy jest w ikonkach i tak naprawdę patrzysz na swoją cywilizację i dokładnie widzisz, że masz dwóch szczęśliwych ludzi i produkujesz tyle surowców i tyle kultury, no to wszystko widzisz, a nie czytasz.
No okej, okay, no to zaraz tylko czekać, żeby pojawiła się jakoś w miarę dobrze, ta szeroko dostępna ta nowa edycja. Miejmy nadzieję w lecie, albo modlić się, żeby jakaś polska firma się zainteresowała w sumie.
W sumie nie wiemy jaka by, do jakiej by pasowała. To już jest chyba ósme miejsce.
Nie wiadomo, czy Czesi chcą wypuścić z ręki taki skarb. To akurat to jest gra tam Checkboard Games, która nie ma za dużo tam hitów w swojej ofercie. To...
Nie, ale to już w sumie puścili, bo ten Pegasus Spiele, które wyda to po niemiecku, z jednej strony, okay, a...
Na niemiecki rynek może tak, ale na polski to nawet kiedyś nie chcieli nam jednej sztuki przysłać do recenzji do serwisu gry planszowe.pl. Prosiliśmy ich, że tutaj mamy taki serwis profesjonalny, dobre recenzje, no poskąpili nam jednej sztuki, jednego pudełka tej gry, żeby wejść na polski rynek, więc nie sądzę, żeby byli zainteresowani
ale
puszczeniem tego...
Myślę, że jeszcze to pewnie było przed Neuroshimą i to tak jakby ktoś pytał, czy chcemy wysłać tam jakąś grę, nie wiem, do Kazachstanu, no pewnie tak nie spodziewamy się, że tam jest jakiś wielki rynek i pewnie możemy uznać, że nam się nie chce.
Czechów jednak Polska, która jest tuż obok i ma tam dwa razy więcej, czy trzy razy więcej ludzi, to jednak no nie jest to samo do Kazachstanu.
Dobra, jeszcze porozmawiamy o tych naszych różnicach między oboma rynkami, ale generalnie no co, gra z pierwszej dziesiątki, tylko czekać na nową edycję, z pierwszej dziesiątki BGG, a więc czekać na nową edycję i tyle. No i jeszcze jedna gra, o której chcieliśmy wspomnieć, to jest Galaxy Tracker. Nie będziemy tutaj się zagłębiać w szczegóły, bo nasi koledzy ze stacji Credence dosyć dokładnie opowiedzieli, na czym ta gra polega. Chcieliśmy tylko chwilkę podyskutować o naszych wrażeniach, o naszych opiniach na temat tej gry, bo to jednak jest też jedna z ważniejszych gier, które pojawiły się na rynku dzięki czeskim producentom, dzięki czeskim twórcom gier planszowych. Szymon, co ty uważasz o Galaxy Trackerze? Jak ci się ta gra podoba?
Podoba mi się bardzo. Dziękuję. Miałeś w kilku słowach. Nie, tak naprawdę zaskoczyło mnie to, że Bazik właśnie powiedział mi, że autorem tej gry jest dokładnie ten sam twórca, co Through the Ages.
Tak, to jest Władimir.
To jest Chwala. I to jest zupełnie...
Chwatil.
Chwatil. Tak,
no
tak.
Właśnie.
I zupełnie inna gra, zupełnie inny klimat. Czy o samej mechanice już jakby wszystko wiadomo, natomiast bardzo mi się podoba. No, nie spodziewałem się, że takie w sumie radosne układanie sobie klocuszków, a później obserwowanie, co tam się wydarzy w tej podróży kosmicznej, może być tak zabawne. A jest po prostu. Jest naprawdę świetnie się bawię i tak naprawdę niezależnie, czy ten statek doleci, czy nie doleci. Chyba nawet bardziej się na początku podoba gra, gdyż ten statek się rozlatuje bardzo szybko. Później jak już doświadczeniem, to już raczej ciężko nie dolecieć, no ale na szczęście są te dodatkowe karty, które tam na stronie są do wydrukowania i one spowodują, że naprawdę ta podróż staje się jeszcze bardziej niebezpieczna i wtedy to już ciężko tam w ogóle coś wydziergać, więc na początku jest czysta radość, później jest możliwość podwyższenia poziomu trudności, więc gra na pewno się sprawdzi.
Jacek, jak u Ciebie to wygląda?
Ja podobnie jak Szymon, chociaż Szymon, zapewniam Cię, że nie jest tak zabawne jak w pierwszej grze. Przez dwie pierwsze rundy świetnie wszystko idzie, statki przelatują i ładnie zbierasz towary, a w ostatniej masz kompletną klęskę, wszystko się rozsypuje. To jest przykre, no ja tego doświadczyłem. Ale gra bardzo pomysłowa, bardzo fajna, trochę ma takiego klimatu ze Space Dealera, takiego tego czasu rzeczywistego, tego, że trzeba się ścigać, a jednocześnie nie ma tyle chaosu, co w Space Dealer, że właśnie taka jest lżejsza, no po prostu pod każdym względem fajniejsza niż Space Dealer, moim zdaniem.
I w sumie, bo ty z tego, co pamiętam, nie przepadasz za grami science fiction, no to tym razem to jakoś trafiło do ciebie.
No tak. Okej, okay, nie wiem, jak to uzasadnić, tak? Czemu akurat, to prawda, science fiction jakoś mnie nie biorą, a tą zagrałem wprawdzie tylko raz do tej pory, ale bardzo mi się podobała i trafiła na listę zakupów.
To dodatkowo dobrze o niej świadczy. Michał?
No, mi jak grałem na piątku się bardzo podobała i byłem bardzo bliski zakupu, tak naprawdę jakby jeszcze Gdyby nie to, że chyba byłem pierwszą osobą, która pytała, czy może to kupić u tego Czecha po tym, jak on sprzedał ostatnią angielskie pudełko, to no bym kupił od razu, ale tak troszeczkę się bałem wtedy, czy to na ile to nie jest za każdym razem tak naprawdę to samo. Staram się, na ile to nie jest tak, że za każdym razem staram się ten statek ułożyć taki sam. No nie wiem, a teraz tak zauważyłem, że zawsze jakby już była okazja wiele razy na Politechnice i za każdym razem jakoś wolałem puścić dalej, także no, niby mi się podobała, ale widzę, że zupełnie nie czuję potrzeby wracać do tego. Fajnie sobie poukładałem, ale jakoś tak się dość mocno boję, że to będzie powtarzalne. Natomiast nawet nie spróbowałem, czy
wygrałeś
to jest powtarzalne.
Wygrałeś pierwszą grę, czy nie?
Nie mam pojęcia. Nie, chyba,
dobrze ci posłuchać. Bo jest taki efekt. Ja u siebie zauważam, że jak wygram jakąś grę, tak dobrze mi poszło, to mam taką barierę, żeby zagrać drugi raz, bo może się okaże, że wcale nie jestem taki świetny w tę grę i tym razem przegram z kryzysem.
Nie, ale to chyba bym przynajmniej pamiętał, czy wygrałem, jeżeli nawet jeżeli podświadomie bym dlatego unikał, to świadomie musiałbym pamiętać, czy wygrałem. Także nie wiem. Wszyscy graliśmy pierwszy raz i tam ileś statków się rozwalało, chyba moje raczej dojeżdżały, ale czy miałem wystarczająco dużo tych pieniędzy, nie pamiętam. A też tak nie bardzo, z tego co pamiętam, to nie na tym polegała zabawa, tak? Znaczy, owszem, człowiek się uczył, no, że tam trzeba zbierać te, koniecznie mieć gdzie te rzeczy wstawić i jak się nie ma tych magazynów na statku, to nieważne jak fajny jest statek, ale no nie wiem, jakoś tak nie ciągnie mnie. No, ja się nie zakochałem.
Generalnie mi się strasznie podobał właśnie pomysł całej tej gry, a więc ten mechanizm taki, że z jednej strony właśnie budujemy statek i dzieje się cała rozgrywka w czasie rzeczywistym, żeby za chwilę po prostu grać turowo, w pewnym sensie odkrywać karty przygody, przeżywać jakieś właśnie tam wydarzenia, podejmować tutaj decyzje już dosyć takie bardziej przemyślane. Fajnie zostało to skonstruowane, bardzo oryginalnie, bardzo nowatorska gra.
Trochę to, co mi przeszkadzało w tej drugiej części, to że w zasadzie ten gracz, który skończył ostatni budować, to no, jak miał trochę szczęścia, to jeszcze miał jakąś decyzję do podjęcia, ale w zasadzie no tutaj olbrzymią, to nie jest tak, że tylko ten gracz z przodu coś myśli, bo wiadomo, w którymś momencie przestanie być pierwszy, ale ten gracz, czy dwaj gracze, którzy pierwsi skończą, mają no 75% radości z tej drugiej fazy, a reszta
znaczy,
to...
Ja w tej grze nie widzę takiego, nie wiem, że da się jakoś... Może i tak jest, może jacyś lepsi gracze i gracze, którzy naprawdę bardzo dużo w to grali, mogą wykazać się jakimiś swoimi umiejętnościami w tej grze, ale dla mnie ta gra jest taka typową grą dla fanów, gdzie się siada i buduje ten statek i tam nieważne, milion tam meteorytów na ciebie po drodze spadnie, go ci trzy razy rozwali, ale jest i tak fajnie, bo jest zabawa... Ta gra jest krótka stosunkowo, przecież to się błyskawicznie buduje ten statek, te przygody też się odpala dosyć szybko. Ta gra, nie pamiętam, chyba 45 minut można partię rozegrać.
Chyba jak się ta gra od tego najmniejszego statku do największego, to trudno mi w to uwierzyć, że to 45
nie,
minut.
Nie, coś takiego, coś takiego.
Tak też pamiętam, że miałem wrażenie, że tak jakbym miał grać na przyszłość, to chyba bym wolał uciąć ten najmniejszy stateczek. Właśnie po to, żeby jednak trochę uciąć czasu, a ten najmniejszy statek tak nie za wiele wnosił.
Okej, panowie, to porozmawialiśmy o tych trzech, przynajmniej trzech najbardziej znanych produkcjach czeskich, znanych na polskim rynku może, albo w naszym gronie. I chciałem popytać was, wrócić do naszego starego, sprawdzonego systemu oceniania i żeby każdy z was powiedział po tych poszczególnych tytułach, czy warto kupić, czy nie kupić. Michał?
Po kolei, czyli tak, Sestimesti bym zagrał kolegi, to jest ciekawa gra i warto poznać, ale no, nie wiem, nie jestem jeszcze przekonany, czy kupować. Fruity Ages to tak jak mówiłem, czy mówiliśmy z Szymonem, no to jest gra, która zajmie 3 godziny z okładem i raczej jest tylko na 3 osoby i pewnie trzeba szczególnie, specjalnie na to się umówić, także jeżeli to kogoś przeraża, no to nie, ale...
Ale kupisz?
Ja zdecydowanie kupię, być może nawet kupię zanim wyjdzie to wydanie kolejne, już tak mocno patrzę, czy tam jakieś Niemiec tego nie ma. Także na 100% kupię i to jest pierwsza gra, którą gram w 3 osoby. Znaczy specjalnie się umawiam, żeby zagrać w 3 osoby. Coś, co... No jeżeli byśmy kiedyś robili top 5 gier osoby 3-osobowych, to ja będę miał tylko to na liście, bo... Także pomimo, że ja nie gram w gry 3-osobowe, to i tak kupię i będę grał w 3 osoby. bardzo
kartkę. Galaxy Tracker.
Galaxy Tracker. Raz zagrać na pewno, czyli jednak też nie powiem nie kupić, powiem kupić, zagrać u kolegi, bo to jest bardzo takie oryginalne i ta pierwsza gra jest bardzo fajna, ale chyba nie kupować, bo boję się, że żywotność tej gry nie jest zbyt długa.
Jacek?
Szczęśliwości kupić. Ja kupiłem, udało mi się od Pancha tutaj dobrą cenę wytargować, chociaż może teraz mogę zdradzić, że Pancho był w stanie tam dużo lepszą cenę osiągnąć za tą grę, bo był bardzo...
Trudno.
Jeżeli chodzi o Through the Ages, to sorry, 3-4 godzinna gra dla trzech osób. Poczekać, aż będzie to jakieś takie normalne, ogólnodostępne, tańsze i może lepszej jakości wydanie i wtedy się zastanowić. No, myślę o tym, czy może by tego jednak też nie zaryzykować i nie kupić, bo tak chłopaki chwalą bardzo, czuję, że mi się będzie podobać. No, ale też z drugiej strony nie wiem, czy kiedykolwiek w nią zagram gdzieś indziej niż na piątkowych spotkaniach planszówek w Warszawie, a tam i tak na pewno ta gra będzie, więc nie wiem, po co miałbym mieć twój egzemplarz.
Ja za nagapę, proszę bardzo.
Tak, tak.
Na sępo.
Na bazika.
Myślę, że wystarczająco dużo gier już przyniosłem na takie spotkania, których nikt inny nie miał, żebym, wiesz, z tej jednej gry mógł...
Jakie? Jakieś same byle jakie. Ming Dynasty i inne.
Dobra, potrzeba ludzi, którzy przynoszą, więc...
Galaxy Tracker kupić. Ja jestem za tym, żeby kupić tę grę, no i kupię ją przy najbliższej okazji, pewnie na najbliższym pionku, jeśli się uda.
Szymon?
Szestimesti raczej, gdybym z tych trzech musiał wybrać dwie, to bym na pewno powiedział, że Szestimesti nie kupować. Zagrać u kolegi, Jacek ma, to będzie przynosił, mam nadzieję, więc można spróbować. Natomiast ten mechanizm jest na pewno wart poznania, żeby coś tam nowego sobie zobaczyć, ale raczej ja bym tego nie kupował. Through the Ages zdecydowanie kupić. Także ja będę też przynosił, jak kupię. Nie wiem, czy kupię teraz Fun Again, czy tam w jakimś innym sklepie, czy jeszcze nie, poczekam tam, bardzo mi się nie pali, a poczekam na to wydanie kolejne, ale zdecydowanie kupić. To jest naprawdę, nawet jakbyś to miał grać raz na 3 miesiące, czy tak jest generalnie średnią częstotliwością, jaką gram w jeden dany tytuł, więc to i tak warto kupić. A Galaxy Tracker też warto kupić, bo jest na tyle oryginalna i jakoś taka dająca tyle przyjemności, że warto ją mieć i jak się ma jeszcze jakieś dzieci, to w przyszłości one też się będą bardzo dobrze bawiły przy tym.
Jeżeli chodzi o mnie, to League of Six, czyli Szestimesti, ja sprzedałem, ale ja bym, to zależy od wariantu, jeżeli ktoś chce, ja sprzedałem dlatego, że ja dużo moich rozgrywek jest, to są rozgrywki dwie osoby i Szestimesti jest minimum od trzech graczy i po prostu mnie by to, ta gra leżała z, rzadko bym po prostu w nią grał, natomiast podobała mi się. Czyli jednym słowem, jeżeli nam to nie przeszkadza, że gra jest od trzech graczy, to jak najbardziej kupować. Jeżeli jednak częściej gramy na dwie osoby, to sobie zagrać u kolegi, zobaczyć, czy nam się będzie podobać. Galaxy Tracker zdecydowanie kupić, jest bardzo fajny, bardzo oryginalny. Takich gier po prostu warto mieć w swojej kolekcji, bo zaskoczymy gości naszych, którzy przyjdą i będziemy chcieli pokazać im jakąś nową grę, na pewno taką produkcją, a więc kupić. Through the Ages, no to muszę zagrać, tak? Ale to jest jakaś tam gra, którą odkąd o niej usłyszałem, zawsze ją chciałem mieć, zawsze nie udawało mi się ją zdobyć, bo jak robiliśmy jakieś zakupy w Stanach, to zawsze była niedostępna. Koledzy jeszcze bardziej mnie tutaj przekonali do tego zakupu. Natomiast tak dla innych to raczej bym oczywiście proponował sprawdzić u kolegi, no bo to jest jednak nie jest to tania gra. I jeszcze co mnie ciekawi, tutaj jest tryb dla dwuosobowy. Jestem ciekaw, jak on by się sprawdził. To mnie też dodatkowo mobilizuje, żeby kupić po prostu tą grę.
Myślę, że całkiem, znaczy spodziewam się, że ten tryb działa całkiem nieźle. Znaczy tutaj nawet jak już kupię, to troszkę, że tak powiem, będę Ole, no ten...
To w ogóle
przekonywał, będziesz... żeby też spróbowała, chociaż też w dwie osoby nie gram, ale tutaj mam dużą ochotę spróbować. Wydaje mi się, że będzie dobrze.
To będę w ogóle w siódmym niebie właśnie, jak to jeszcze dobrze działa na dwie osoby, a więc ja na pewno to kupię. Chcieliśmy też troszeczkę zastanowić się nad całym czeskim rynkiem i jak on wygląda w porównaniu do rynku tutaj naszego rodzimego. Rynek czeski troszeczkę wcześniej wystartował od naszego, jak u nas wybuchła cała tam renesans planszówkowy, to u nich już pojawiały się gry światowe hity. My mogliśmy tylko z tęsknotą tam patrzeć, co to u nich się nie pojawia. Na przykład w 2004 roku już było Puerto Rico. My mieliśmy tą przyjemność mieć tą grę w naszym języku dopiero w roku 2007, a więc dużo wody upłynęło w Wiśle. Co więcej, wyprzedzili nas też rok wcześniej, byli na SN, zrobili taką wielką reklamę w serwisach amerykańskich, szczególnie amerykańskich, też niemieckich serwisach internetowych, zareklamowali się i następnie na SN zrobili swoje stoisko, na które ludzie tam walili drzwiami i oknami. Co dalej? Mają twórców gier, tak, planszowych, bardzo utalentowanych, no szczególnie tu już wymieniany przez was Władimir Chwatil, który no, jest takim chyba tam najważniejszym nazwiskiem, który między innymi te Through the Ages, Galaxy Tracker i jeszcze wcześniej taką grę The Profesji, tak?
Profesji, tak.
Tak. O. To taka gra, taka no, bardziej nowoczesna wersja Magii i Miecz. Też podobno no, jedna z najważniejszych czeskich gier, szczególnie tam rozpatrując ich rynek. A więc my dopiero pojawiliśmy się na tym SN, znaczy tak dokładnie Portal, wydawnictwo Portal się pojawiło, miało jakąś większą reklamę. W ogóle świat usłyszał, że są coś takie jak polskie gry, znowu rok później, czyli zawsze jesteśmy trochę za nimi. Nie wiem, jak widzicie, na przykład Szymon, jak uważasz, jesteśmy w stanie ich dogonić? Nie wiem. Mamy możliwości tutaj?
Wiesz co, wydawniczo
chyba je dogoniliśmy już, można powiedzieć.
Wydawniczo być może, aczkolwiek to, co najbardziej istotne, to to, że jakby oni jechali na Essen wcześniej, bo mieli co pokazać, prawda? No my, oprócz Portalu, który robił Neuroshima Hex, tak naprawdę nic nie mamy do pokazania. Wiesz,
tak jak z tą Neuroshimą mogliśmy być tam rok wcześniej. My Polacy.
Tak.
Mogliśmy być w tym samym momencie z Neuroshimą.
No tak, ale oni już tam, wiesz, mieli wtedy dwie, trzy gry, tak? Oni już tam pokazywali, a my tą jedną mieliśmy. Nadal jesteśmy jednak z tym.
No dokładnie, natomiast wydaje mi się, że nie wiem, no jest nas trzy razy więcej niż Czechów, więc wypadałoby, że więcej tych talentów autorskich do robienia gier powinno być w naszym kraju, ale efekt jest taki, że no, że jest Neuroshima Hex, no. O. I to jest jakby podsumowanie naszego rynku, no bo nie bardzo jest co pokazywać, jeśli twórcy gier w polskich uważają, że ich odbiorcą jest ktoś, kto gra w Chińczyka tylko.
No dobra, ale
cokolwiek lepszego, to.
Ale to dlaczego, jak oni zrobili to, że u nich jest inaczej, tak?
Wiesz co, zastanawiałem się właśnie nad tym miałem tą możliwość, że pracuję z Czeszką. I z nią porozmawiałem trochę o tym, jak ona, jak była młodsza, jak ona u niej to wyglądało z grami. Czy u nich się gra w gry, czy jak to wygląda. I z tego, co opowiadała, to że podobne ma doświadczenie jak my, tak? Czyli te gry karciane, jakieś tam warcaby, które się u nich nazywa dama, albo Chińczyk, których u nich się nazywa Człowiecze Nezlopse. Czyli nie gniewaj się, to chyba taki tytuł bardziej narodowego, dokładnie. Natomiast dużo grają w karty, o tyle, że nawet jest tam ich tam jest żolik, jest kanasta, jest jakiś tam durak, który też ciekawa ma rosyjską nazwę. Jak u nas. Dokładnie, ale u nas też się pod durak, to chyba też niektórzy znają, bo to nazwa, tam też po rosyjsku durak, to też takie było ciekawe myśl. Natomiast u nich jest taka bardzo popularna gra karciana Mariasz. I ona mi mówiła, że tam w tego Mariasza się grywa w pubach, generalnie tam Czesi więcej czasu spędzają poza domem, więc tam przy tych towarzyskich spotkaniach grają w te gry. Więc ja sądzę, że może tutaj też należy upatrywać do tego, no, że oni tam więcej mają możliwości spotkań, więcej grają, bo że to bardziej kultura taka, gdzie wychodzą i może mają większą motywację, żeby te gry tworzyć. No.
Nie mieli magii i miecza w swojej historii, nie zostali skażeni tym jadem.
Mieli, jak najbardziej. Mieli tak. Magię i Miecz, właśnie dlatego ta pierwsza gra ich taka najbardziej popularna, to te też, nie wiem, chyba później mieli, mi się wydaje, ale widziałem, że ten, taka jest czeska firma, zamknąłem okienko, Altar Games bodajże to była nazwa, taka tam jedna z ważniejszych firm czeskich, to ona właśnie wcześniej chyba Magię i Miecz wydawała, Talizman to się oczywiście nazywało.
To jest, znaczy, ja z drugiej strony tutaj bym tak nie przesadzał z tymi zachwytami, no bo tak jak spojrzeć na zimno, na ten rynek, na gry, które Czesi u siebie mają, tak naprawdę mają jednego dobrego, bardzo dobrego autora, który zrobił gry, kilka gier, znaczy przynajmniej dwie wiemy, o dwóch wiemy, bardzo oryginalne i bardzo różne od siebie, czyli Władimira Fatira. No i mają do tego jedną dobrą grę innego autora, czyli Shastimesti. Więcej nie potrafimy powiedzieć, żeby mieli coś takiego ciekawego. Czyli my na razie mamy wprawdzie jedną dobrą grę tylko, czyli Neurosimę. Nic nie wiemy o jakimś dobrym autorze, który zrobi więcej niż jedną dobrą grę tutaj taką, która by się nadawała do promocji poza granicami Polski. No ale to nie jest aż tak duże, nie jest ta przewaga taka miażdżąca, moim zdaniem.
A w ogóle jeszcze tak jak chciałem, znaczy mnie się wydaje, że też taka sytuacja ich troszkę lepsza jest spowodowana chyba tym, że wydaje mi się, że te wydawnictwa niemieckie jakoś wcześniej i szybciej, nie wiem, zaczęły współpracować z nimi, tak? U nich się bardzo szybko właśnie pojawiło Puerto Rico, u nich się pojawiło jeszcze tam kilka gier, Himalaya bodajże była dosyć szybko, Carcassonne, przecież Albi, które u nas wydaje Carcassonne, to jest tak naprawdę czeska firma. Ten rynek ich został szybko spenetrowany przez niemieckich jakichś wydawców, szybko dostrzegli, że jest to jakiś tam partner, łatwo się z nimi współpracuje. Nie wiem, czy to było może związane jakimiś łatwością, ułatwieniami w gospodarce, tak, w jakichś umowach handlowych, niż to było u nas, ale później to, że ten rynek został wcześniej spenetrowany i mieli pewne hity, zaczęło powodować, że mi się wydaje, że zaczęli się pojawiać twórcy, tak, wcześniej niż u nas zaczęli się pojawiać twórcy produkujący już dojrzałe, nowoczesne gry. To chyba jest też kwestia, że zaczęli grać, z roku na rok ktoś stwierdził, no, podobała mi się ta gra, wiem o co chodzi, swoją chciałem zrobić, tak.
Nie wiem, myślę, że tutaj masz dużo racji w tym. Tak, też tak mi się wydaje, że rzeczywiście jak mieli możliwość Puerto Rico poznania 3 lata wcześniej, no to mieli 3 lata na to, żeby ludzie poznali tę grę więcej i żeby ktoś, kto nigdy nie myślał, że gry planszowe są jego może talentem na przykład, się taki znalazł ktoś, więc może to dla nas jest prognostyk dobry, że za 3 lata się okaże, że u nas będzie tych twórców więcej.
Ja bym tutaj tak nie zwalał na Niemców wszystkiego. Tak mi się wydaje, że to raczej Czesi wyszli z inicjatywą, odezwali się do tych Niemców i poprosili ich o możliwość wydania gry na swoim rynku. Gdyby w Polsce ktoś się na to odważył wcześniej, to byśmy mieli wcześniej Puerto Rico pewno na rynku i wysokie napięcie, a nie teraz. No
bo wiesz, jak tutaj na przykład sobie oglądam, oni mają nagrodę roku, Hra Roku, która wystartowała równocześnie w tym samym roku, co u nas, w 2004. U nas tam w pierwszej edycji nie było prawie w ogóle gier, tak naprawdę Drakon, wcale nie żadna wybitna produkcja, ale wygrał w Cuglach. U nich wtedy już decydowało się zwycięstwo pomiędzy Evo, Puerto Rico, Tikalem, Alhambrą, Carcassonne. No gigantyczna tak walka już takich naprawdę mocnych produkcji. Osadnicy z Catanu, tak, wygrali, którzy u nas wygrali później.
Czyli walczyli, dobre gry walczyła, wygrały Osadniki.
No dobrze, ale wiesz, na przykład u nich jest, już się pojawił i to 3 lata temu, taka gra jak St. Petersburg, tak? U nich się pojawił 2 lata temu
Wysokie
Napięcie, to akurat u nas też się pojawiło. Kailus się pojawił, Himalaya, mają Butlera w swojej wersji nawet.
Chyba nie ma sensu tego wszystkiego wyliczać.
Nie, chodzi mi tutaj, że zobaczcie, to są wszystko produkcje niemieckie, takie klasyki niemieckie. Wygląda to, że ten Fancy Gluck dosyć łatwo współpracuje z tymi szczekami, nie wiem.
No mówię, że ktoś tam po prostu jest ktoś, kto chce to robić, no i to tyle. Znaczy, no nie wiem.
Inicjatywa ze strony Czechów, a nie ze strony Niemców. Tak.
Ja mam taką mało patriotyczną spojrzenie, tak jakby na wytłumaczenie tego. Wydaje mi się, że są takie 3 narody, Czesi właśnie, Niemcy i Holendrzy, którzy tak kojarzą mi się z ludźmi, którzy coś konkretnego robią z życiem. Nie wiem, w zasadzie jakie by hobby nie wymyślić, to czy sport, to są takie 3 kraje, które zawsze sobie dobrze radzą. I ci Czesi i właśnie Holendrzy, takie niby małe narody, a tak nie wiem, no wydaje mi się, że to po prostu ogólnie jest jakoś tak naród, który bardziej coś takiego ma potrzebę coś robić w życiu, a nie tak po prostu sobie z dnia na dzień, nie wiem, niczym konkretnym się nie interesować. No właśnie, my musimy tak wyszukiwać tylko tą Formułę 1 albo siatkówkę, żeby... Ale tak ogólnie to tam, no nie wiem, no mówię, każde hobby, z jakim miałem styczność, to Czesi tam są mocni, no i w zasadzie w większości sportów są mocni. Oni, no tak wygląda, że jakoś taką mają kulturę bardziej, mówię, zainteresowania się czymś, no, że tam po prostu... Takie mam wrażenie, że tam bardziej każdy ma jakieś takie dość mocno coś konkretnego robi czymś konkretnym, się interesuje.
Ale no to tylko jeszcze spróbujmy zastanowić się tylko, czy nasi twórcy są w stanie, tak, jakoś nadgonić? Czy doganiają już? Czy może widać to jakieś...
Potrzebne jest chyba polskiemu twórcy, że tak powiem, jakiś bardziej konkretny, spektakularny sukces portala i wydaje mi się, tak jednak troszkę z boku mówię, ale wydaje mi się, że polscy autorzy są nastawieni na to, żeby zarobić na tym, że sprzedadzą kilkaset sztuk licealistom. I także nie ma w ogóle jakiejś ambicji zrobienia czegoś poważniejszego, bo wydaje mi się, że jest takie oczekiwanie, że to się wtedy nie sprzeda tak dobrze jak kolejny Wiochman, który po prostu tam do piwka kilka osób kupi i że nie ma w nikim ambicji wyjścia na świat. I wydaje mi się, że polscy autorzy nie patrzą na cały świat jako na potencjalne źródło przychodów, tylko na Polskę i wierzę, że w Polsce sensowniej zrobić finansowo Wiochmana 7 niż próbować zrobić Eurogrę.
Czyli generalnie znają...
Ja bym powiedział trochę inaczej, bo znaczy, moim zdaniem, jeżeli Michał Oracz wyrwie się z tego świata RGP-owego, którym tam tkwi i zacznie robić planszówki, to jest jakaś szansa, tak? Bo jego kolejna planszówka jest przygotowywana przez portal, podobno jest bardzo dobra, nie grałem w nią.
Tak, hype już jest rozkręcany.
Jest jakieś tam światełko ze Wolfanga, czyli tam Tain i Kazem, które też są chwalone przez niektórych, przynajmniej też nie grałem, więc tak się mogę jeszcze wypowiadać. Zobaczymy.
No Hannibal Barkas, nie zapominajmy o nim, bo znowu nic nie powiem.
No Hannibal Barkas, tak, a to trochę inny. To
inna bajka, ale warto.
Z tego nic nie będzie, z tego nie będzie nigdy Eurogry, ani ten autor nigdy nie zrobi Eurogry pewno, ani no to będzie taka gra wojenna, pewno świetna, ale jak gdyby inny temat. No i liczymy tutaj, ja liczę w każdym razie na Adama Kałużę, że jednak on tutaj zostawi te gry takie abstrakcyjne, proste i zrobi coś większego też, co będzie właśnie mogło takim echem się odbić, jak te gry, o których dzisiaj rozmawialiśmy.
Czyli są szanse, że się tam przebijemy.
Ja jakieś szanse widzę, tak.
Znaczy to chociażby prawem statystyki, jak się tam, nie wiem, pokaże 100 dziadostwa, no to w końcu jeden jakiś diament się znajdzie, tak? Mam nadzieję. No,
o którym z tych autorów dokładnie mówisz, co za przed chwilą wspomniałem?
Ja już nic nie powiem więcej.
A słuchajcie, jest jeszcze jedna tylko rzecz, taką zauważyłem, bo mówiliśmy, że nasi twórcy są troszeczkę ukierunkowani tak na własne jakieś podwórko, na taki no mało ambitny, powiedzmy, target, któremu zawsze łatwo sprzedać w jakiejś tam określonej ilości, jak się sprzeda i się na tym wyjdzie jakoś tam. Biznes nie przyniesie strat, ale na przykład Czesi, jak weszli na rynek światowy, czyli tam na niemiecki, to zaczęli między innymi od założenia takiej tej firmy Czech Board Games, czyli to pierwsze wydawnictwo, to było takie wydawnictwo, które miało służyć tylko popularyzacji. Tam weszli ludzie z różnych wydawnictw, z różnych twórcy i mieli tylko sprzedać się, tak? Powiedzieć, istnieje rynek gier czeskich. Wybrali tam, nie wiem, doszli jakoś do porozumienia, przez to ciężko dojść do jakiegoś tam, dopiero teraz powstał ten Czech Games Edition, który tam już zaczyna komercyjnie sprzedawać te gry w dużych ilościach, w sklepach i tak dalej, ale pierwszym krokiem to był taki ogólnonarodowy, powiedzmy, użyję takie słowa opatycznego,
Ten Czech Games Edition to chyba w ogóle jest wynik rozpadu tego Czech Board Games, nie? To nie jest tak nie, zrozumiałem,
nie.
że...
Nie, plan był taki, przynajmniej oficjalnie, teraz to może oni już poszli zupełnie w różne strony, tak to wygląda, ale plan był taki, że oni się dzielą i ci zostają dalej propagować czeskie gry, to jest ta ich misja, a Czech Games Edition zajmuje się już taką komercją, sprzedażą na dużą skalę. Okay. Taki był pierwotny plan. Czy w ogóle widzicie możliwość, że nie wiem, Ignacy Trzewiczek spotka się z chłopakami z Kuźni Gier i spotkają się z Folko i tam razem i jeszcze z innymi wydawnictwami polskimi i razem usiądą, nie wiem, jakiś kapitał tam uzbiorą na wyjazd na Essen i będą reklamować jedną grę albo dwie?
Znaczy, widziałem jak Trzewik siedział z Adamem Kałużą i z Jarkiem z Egmontu przy jednym biurku, więc nie wiem jak z Kuźnią Gier, ale być może myślę, że tak trochę się da dogadać.
Ja myślę, że szanse są, natomiast no właśnie brak tych produktów do reklamowania, no to jest ten problem.
Bo to jest jednak przebić się na światowy rynek bardzo trudno samemu, tak? Oni się jednak jakoś tam zjednoczyli i na tym chyba nieźle wyszli. A teraz nawet jak się rozbijają, to już nieważne, bo już się zareklamowali, tak? Już wiadomo, że Czesi są tam, zdobyli zaufanie, tak? Na świecie. Tam ta jedna Neuroshima, nie wiem, czy wiosny nie czyni, tak?
Trochę czyni, ale troszkę też myślę, że Portal dużą część tego sukcesu troszkę traci na jakości, na tym, że to może jest gra, wydawnictwo, które ma najlepsze gry w Polsce, ale no nie jest to wydawnictwo, które ma najładniejsze gry w Polsce i tam no, dość dużo jednak jest narzekanie na tą jakość i powoli jest tak jak się czyta BGG, powoli jest takie, bardzo dużo osób kojarzy Neuroshimę, ale w prawie każdym podcaście, którym słuchałem w tym okresie z zeszłego SN się ludzie tym podniecali, ale też prawie każdy kojarzy, że to jest takie wydawnictwo, które tak no nie najlepiej to wydało i tak nie do końca było w stanie potem powymieniać te egzemplarze wadliwe. Także tutaj
okay. Słuchajcie, wydaje wam się, że jak się jakiś autor znajdzie z jakąś dobrą grą, to ktoś go wyda w Polsce? Znaczy można się przebić do wydawców z dobrą polską grą taką,
dzisiaj,
mnie...
Dzisiaj wydaje mi się, że w Polsce tak, jak najbardziej. To chyba nie powinno być problemu. To,
jak słuchaliśmy Adama Kałuży, tak jak udało mu się wejść w zasadzie w każde wydawnictwo, jakie w ogóle jest i...
No tak, ale Adam właśnie ma takie gry bardziej takie abstrakcyjne, tak? Które są tam 20-30 minut. No może dłużej rozgrywka, ale takie specyficzne. Jak wiesz, Through the Ages, tak? Ktoś wyda w Polsce? Jakby Polak zrobił coś takiego?
Wydaje mi się, że mamy akurat, jeżeli chodzi...
Poszedłbym do Lacerty i byłbym w szoku, jakby mnie zrzucili na bambus.
Nie, chyba są dobre. Brakuje nam chyba twórców, to jest większy problem. Tak. Znaczy, oryginalnych pomysłów.
Myślę, że... Mówię.
Ale wydawcy widzę, że no, wręcz szukają ludzi, tak? Szukają gier i nawet czasami wydają te słabsze produkcje, bo po prostu nie ma tych lepszych. Brakuje jakichś naprawdę takich dojrzałych twórców, którzy już zdążyli się nauczyć, jak wyglądają gry na świecie i sami coś wymyślili.
A to słuchaj, czego potrzeba, żeby zostać autorem gier? Czemu tutaj coraz więcej ludzi zna te gry? Wy znacie setki gier. Czemu nikt z nas się nie bierze do robienia gry?
Nie wiem, może faktycznie też, nie no, znam to pewnie i czasu, nie wiem, no to wiadomo. Ja swoją grę jeszcze
zrobię.
Gdybyśmy
mieli czas, to raz dwa byśmy zrobili jakąś fajną grę, nie?
Na dziesiątkę.
Trudnego.
No ja pomysłu nie mam, przyznaję bez bicia.
Godzinkę, dwie czasu i wygospodarować i... Och, stary. Podbijamy Essen.
Stary, ja już zamieniam mój pokój i pomału robię z niego gabinet wreszcie taki twórczy i ja zacznę coś już tworzyć.
Spokój. Dawaj, Pancho.
Za 5 lat zobacz.
Hype będziemy robić wszystko.
Za ile lat?
Za 5 lat będzie tematyka, spoko.
Stary,
spoko.
No, wiesz, rzemieślnikiem się nie staje tak z dnia na dzień, nie?
To iskierka geniuszu.
Artysta.
Rzemieślnicy to wiesz, tam w kuźni się kują, a ty chcesz...
Dobra, panowie, czyli ogólnie, generalnie jest przed nami jakaś szansa. Nie nami osobiście, ale generalnie naszymi
dokładnie.
Produkcjami.
Zachęcamy graczy do robienia gier. Niech wysyłają do nas egzemplarze, te chłopaki będą testowali, odsyłali.
Ładne egzemplarze, nie jakieś tam.
A więc jest przed nami szansa, tylko że trochę się boję, że ten czeski rynek, pomimo że go cały czas gonimy i wydawniczo jesteśmy już nieźle, chociaż u nich już jest na przykład Stone Age się pojawił, tak? Czyli równo z premierą, ale u nas te premiery już często są parę miesięcy później, a więc wydawniczo już jesteśmy prawie za nimi, no jeszcze tylko dogonić ich potencjał twórczy. Tyle może o branży. Stwierdziliśmy, że nawiązując do całej naszej dyskusji o czeskim rynku gier planszowych, nie znamy aż tyle gier czeskich, żeby móc stworzyć top 5, czyli nasz cykliczny dział o grach planszowych, to stwierdziliśmy, że zajmiemy się najlepszymi polskimi produkcjami. Więc poszukamy tych perełek, jakie powstały. Z tego, co się umówiliśmy, tu chyba każdy tak sobie ustalił, to nie koncentrujemy się na jakimś danym czasie, tylko wzięliśmy wszystkie produkcje, jakie się pojawiły kiedykolwiek, tak, w Polsce. Oczywiście stworzone przez polskich twórców. A więc top 5 polskich gier zdaniem Michała.
No tutaj będzie trochę problem. Nie chciałem zupełnie wkładać do tego top 5 gier, których nie byłbym w stanie z kamienną twarzą powiedzieć, że polecam, żeby spróbować, albo że planuję jeszcze kiedykolwiek w życiu zagrać. I z drugiej strony nie chciałem zrobić top 5 gier Adama Kałuży, jako że tak brzmiałoby to może trochę mało wiarygodnie, jako że jest to nasz kolega redakcyjny. Także no, w efekcie niestety to nie jest tak, że próbuję się pozować czy coś, no po prostu akurat no, być może ominęły mnie te gry, które były ciekawe polskie. W każdym razie mam top 2, na drugim miejscu mam tak jakby zbiorczo Glik Adama Kałuży i no mówię, mógłbym dalsze miejsca wypełniać kolejnymi grami. No już trochę mówiliśmy i na pierwszym miejscu mam Nurushimę i no naprawdę nie ma żadnej innej gry, o której chciałbym tutaj powiedzieć, sugerując, że ją polecam.
O, bardzo skromnie, Michał. Mam nadzieję, że Szymon, ty pokażesz ten swój
oczywiście,
top 5.
Oczywiście,
top 2 to jest znacznie większy.
Oczywiście, że tak. Top 2 to jest kompromitacja. Ja mam top 3. A tak naprawdę to mam top 1 i dwie gry w poczekalni. Więc chyba łatwiej by nam było zrobić top 5 gier czeskich jednak, bo więcej znam dobrych gier czeskich niż polskich. W poczekalni z numerem drugim to Jochman Racer, bo oczywiście teraz wszyscy na nim przywieszamy już, bo to rzeczywiście jest to gra taka specyficzna, ale ja pamiętam, że tam 3 lata temu ją kupiłem i tam te 3-4 partie mnie bardzo bawiła i było bardzo fajnie, tam ten mechanizm jakoś tam działał, także to, nie powiem, dla jakiegoś tam początkującego gracza, bardzo niedzielnego, to który jeszcze taki humor, powiedzmy, jakoś tam powiedzmy koszarowo-perlowski mu się podoba, no to jest, można to kupić. A drugie miejsce w poczekalni to są zombiaki, bo gra ma dużo problemów, dużo tam wymagałoby takiej wyszlifowania, elegancji i tak dalej, natomiast jest tam jest oryginalna, działa, jest całkiem dobra i nie wiem, porównując do innych gier Trzewika, do Machiny, to wydaje mi się zdecydowanie najlepsza i taka, że nawet
no Machiny 2, jak rozumiem, bo w jedynkę chyba nie grałeś.
Nie grałem, tak, mówię o dwójce. No to jest jednak tam, nawet bym zagrał, powiedzmy. No i na miejscu pierwszym, jedynym w moim top 1 jest Nurushima Hex. Podejrzewam, że gdybym był graczem wojennym, to bym Hannibala Barkasa to jakoś wstawił, ale ponieważ nie jestem, no to nie wstawię. Więc jakby no... Kiepsko, to jest polskim rynkiem.
Jacek, może ty masz większy
tak, ten... Tak, ja mam top 5.
Całe szczęście.
Tylko dlatego, że poszedłem w tym kierunku, który tutaj którego Michał się obawiał, niestety.
To dobrze.
Na piątym miejscu mam Glika i Glaka, czyli dwie gry Adama Kałuży. Te gry by poszły do góry, byłyby wyżej, gdyby właśnie nie ta obawa, że no ja nie wiem, czy jestem do końca obiektywny w stosunku do tych gier. One mnie w pewnym momencie zachwyciły. W ogóle byłem zachwycony, że jest tutaj w Polsce, jest taki człowiek, który takie fajne gry robi. No natomiast na całą jakąś taką karierę ogólnoświatową, to one są za proste jednak, za... No, Glag może nie, ale Glag z kolei jest za trudny, a Glik jest za prosty, żeby jakiś tam taką wielką karierę zrobiły. Na czwartym miejscu, uwaga, sensacja, na czwartym miejscu mam Nurushima Hex.
Szaleństwo.
Boże.
Tak, dopiero na czwartym miejscu.
No, znowu czyli Jochman jednak na pierwszy będzie u ciebie, brawo.
Znowu byłaby pewno znacznie wyżej, gdybym grał w nią więcej. No ale niestety tylko udało mi się ją poznać i potem już nie było okazji z nią grać. Paulinie nie mam odwagi jej zaproponować, bo to ona jest taka, taki mam roczny klimat, że pewno się nie uda, nie zainteresuje.
O, powiedz inaczej jakoś, wiesz...
Tak, może mogę, nie wiem...
Wydrukować może te armie tam, jakieś tak. Tam zwierzątka kontra tam...
To one są na pewno dużo fajniejsze. No, na trzecim miejscu mam grę, którą wy byście też umieścili na swojej liście, gdybyście o niej pomyśleli. To jest Błąga. Gra człowieka, który jest polskiego pochodzenia, mieszka wprawdzie w Szwecji. Na francuskiej Wikipedii piszę o nim, że to jest szwedzki autor gier, ale to jest Grzegorz Reichtman się nazywa. No to na pewno jest Polak. Jeżeli mam Grzegorz... To musi być nasz człowiek.
Ja nie zaryzykowałem tego właśnie.
Znaczy, jeżeli to jest Polak, to rzeczywiście mam w pierwsze dwie gry chyba tak, myślę, że obydwie byłyby wyżej niż Nurushima, miałbym i Ubongo, no ja
W Ubongo Extreme nie grałem, więc Ubongo tylko jest na tej liście. Taka gra fajna, gdzie się na szybkość rozwiązuje takie proste łamigłówki i dzięki temu się zdobywa jakieś tam punkty.
To już grubimi nićmi szyda tutaj jest. To...
No ale... No,
trzeba by do niego napisać, no nie wiadomo.
Nie pomyślałeś o tym. Może go zaprosimy do planszostacji na wywiad.
Będzie szok.
Będzie szok.
teraz to na pewno Stacja Kredens go ukradnie, ale jak już to powiedzieliśmy na...
To wy to nie wiemy tam.
Oni teraz nie potrafią...
Teraz jak powiemy, to nie ukradną.
Drugie miejsce to... Drugie i pierwsze miejsce to dwie gry Adama. Na drugim miejscu mam dziewiątkę, jego nową stosunkowo nową, jeszcze dostępną webowo do ściągnięcia i wydrukowania grę. Taką logiczną na planszy przypominającej trochę planszy do Sudoku i tak też była tam inspiracja chyba tej gry. A tak naprawdę to jest taka gra na przewagi. No, dosyć ciekawa, prosta, krótkie partie, prosta mechanika. Fajna gra. No i numer jeden to jest Mozaika. Mozaika o. Numer Abyssa, teraz już Mozaika, jak już będzie wydana lada chwila. Która jest grą taką, która najbardziej taką rodzinną grą Adama. Jeszcze cały czas za prostą, żeby zrobiła karierę na świecie, ale bardzo, bardzo fajną, bardzo mi się.
A ja grałem w nią ostatnio, jakoś tak mi się chyba średnio.
Właśnie nie wiem, czy to nie
na tych zasadach, tak? Bo właśnie się grałem, Michał, chyba.
Tak, właśnie nie wiem, czy to nie jest tak, że ta licytacja upadła, ale rzeczywiście było kiepsko, też przestałem. Być może zagraliśmy jednak czas na jakiejś bardziej takiej. Tam tych wariantów licytacji było ileś i być może bardzo spudowaliśmy, bo też wspominałem tą grę dobrze, a potem zagraliśmy niedawno i no to bardzo tak nie zadziałało jakoś. Ale mówię, być może to była wina tego, że zagraliśmy chyba taki wariant bardziej mój, powiedzmy, licytacji. Także być może to ten dodatek
i bazikowy. Dla ludziarzy.
Tak, dodatek bazikowy mógł zepsuć tą grę dla nas wtedy.
No i jeżeli chodzi o mnie, to ja tutaj na szczęście ratuję sytuację. Miałem tych gier dużo, właśnie stwierdziłem, że nie będę tylko sobie ostatnich lat analizował, ale wezmę sobie całą historię tych moich polskich gier, jakie tam pamiętam i które sprawiły mi przyjemność. Zrezygnowałem z Ubongo, choć też mi przyszło do głowy ta gra, ale stwierdziłem, że naprawdę trudno mi ustalić, czy faktycznie jest to Polak pomimo bardzo polskiego imienia i nazwiska. I darowałem sobie Ubongo.
Ale...
Grzegorz Reichtman, tak?
Reichtman to polskie nazwisko?
Grzegorz.
Ale imię jest polskie.
To wstale
Reichtman też może być polskim nazwiskiem.
Znaczy, nie, na polskim. To może być. Tak,
żaden Szwed nie jest w stanie go wymówić, to na pewno.
No ale trudno, wiesz, tutaj to dokładnie ustalić, dlatego starowałem, ale Ubongo na pewno byłoby wtedy w top 5, gdybym tak przyjął. I jeszcze chciałem tylko zaznaczyć, że wziąłem sobie taką listę nie gier, które bym dzisiaj mógł polecić polskich, tylko wziąłem sobie tak bardzo egoistycznie gry, które, jakie poznałem, jak w nie grałem w historii, zrobiły na mnie wielkie wrażenie i spędziłem przy nich bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu.
Czyli masz top 5 gier dla 12-latków.
Nie tylko. I tak, w piątym miejscu są zombiaki, które właśnie wydawnictwa Portal, przy których nie zgadzam się zupełnie o tym, co powiedziałeś. Uważam, że gra jest bardzo dopracowana i jest świetnie zbalansowana, co jest jednak trudne zawsze w grach dwuosobowych. To jest...
Ale karty są nieeleganckie, znaczy ciągła potrzeba zaglądania do instrukcji jest bardzo taka nużąca.
Po jednej grze czy dwóch to wszystko się pamięta i w ogóle nie trzeba zaglądać. Nie zgadzam się, nie trzeba zaglądać później już do instrukcji. To jest jednak prosta dosyć gra, no, nie przesadzajmy. Tam instrukcja to zajmuje taką jedną małą karteczkę. Najwyżej dwustronną, no, nawet nie wiem czy dwustronną, chyba taką karteczkę jednostronną. Jest pomysłowa, właśnie dobrze zbalansowana, bardzo dobrze, aż muszę przyznać, że to, tak jak Trzewik zresztą mówił, wymagało tam gigantycznej ilości testów, ale efekt został osiągnięty. Bardzo dobra gra, już dawno w nią nie grałem, tak, ja się przyznaję. Natomiast wtedy bardzo dużo grałem z bratem i ze znajomymi. Na czwartym miejscu Wiochman Racer, gra, która swego czasu też zrobiła mi dużo wrażenie. To była gra, uważam, że do dzisiaj najlepsza gra kuźni gier. Późniejsze produkcje, które wypuszczali, to było takie jakby jechanie trochę na sukcesie tej gry, tak? Próba powtórzenia tego sukcesu i moim zdaniem nieudana, bo Wiochman Racer był tylko jeden, ten pomysł mógł się raz sprawdzić. Później już to niestety było trochę przestarzałe, taki dowcip z brodą już wtedy pojawiał się, generalnie nie śmieszyły mnie te kolejne gry. Trzecie miejsce tutaj umieściłem Grand Prix to pierwsze, tak? Dzisiaj mamy wersję Formuła 1, którą Michał Stajszczak wypuścił, to już jest gra, której nie mogę się odnaleźć, no bo to jest już do innego, skierowana do innego odbiorcy.
Nie masz 12 lat.
Nie mam 12 lat, tak? Wtedy miałem 12 lat, ta gra była dla mnie rewelacyjna, graliśmy, pamiętam, z kolegami z podstawówki mnóstwo razy, tworzyliśmy jakieś turnieje, świetna gra, bardzo pomysłowa, to na tamte czasy, tak? Dzisiaj już nie
jest... Dzisiaj już został ci tylko piczkar.
Dzisiaj mi został piczkar, tak. Znacznie bardziej skomplikowana gra. Druga pozycja to jest Neuroshimbach X. No i tutaj nie ma co się rozwozić. No. Jest to współcześnie najlepsza polska produkcja. I pierwsze miejsce umieściłem, tym samym ona jest u mnie najwyżej z polskich gier, na BGG, Sim Vjohan. No to była dla mnie rewelacja. To była jeszcze gra przed Vjohman Racerem. Właśnie Vjohman Racer, moim zdaniem, to też jechał odrobinkę na sukcesie tej gry. Gra wydana wtedy w pierwszym numerze czy drugim numerze portalu, czyli jeszcze wtedy magazynu takiego dotyczącego gier fabularnych i rewelacja, dlatego że była po części grą śmieszną, a po części ekonomiczną, wcale nie taką prostą, tak? Miała tam swoje złożone mechanizmy rozwoju swojej takiej mieściny, takiej wioski, tak? No i w poczekalni jeszcze mam w poczekalni parę gier.
Szaleństwo.
No, są to dwie gry, które już wspominaliście, naszego kolegi redakcyjnego Folka, czyli Glik i Mozaika numer Nabisa. Machina, ta pierwsza Machina, wtedy pamiętam, pomimo straszliwie źle wydana i wyglądała po prostu koszmarnie, to wtedy mi się bardzo podobała, była pomysłowa na tamte czasy. Było to jakieś też, nie wiem, świeżość jakaś w grach planszowych. Pamiętajmy, to jest czasy dużo, dużo jeszcze przed renesansem planszówkowym. To jest chyba, nie wiem, 2000 rok albo jeszcze wcześniej.
2002.
O. I jedną grę jeszcze chciałem, którą wspomnieć, to Step by Step. To jest gra, którą wydało wydawnictwo Encore. Wydawnictwo Encore, natomiast była to polska produkcja, Nichola Marcinkiewicz było autorem. Bardzo pomysłowa gra, pamiętam, że nie pamiętam, chyba to moja była, albo mój brat ją kupił na jakiś obóz, na jakąś kolonię i tam po prostu zagrywali się wszyscy w tą grę cały czas. I pamiętam, że nawet jak dzisiaj czytam tą instrukcję, ja nawet gdzieś mam chyba samoróbkę, bo gra jest zupełnie nieosiągalna, tylko nie wydrukowałem jej i chciałem ją sprawdzić, bo wydaje mi się, że ona była, trochę wyprzedziła swój czas i to jak Eurogra się kojarzy troszkę. Może za dużo jest takiej negatywnej interakcji, która w Eurograch jednak rzadko występuje, ale wydaje mi się, że wyprzedziła trochę swój czas, bo to jednak dawno, dawno temu było. No i tyle, jeżeli chodzi o moje gry.
Czyli z tych, które można kupić, masz tylko Neuroshimbach X. To zombiaki jeszcze, no. Powiedzmy.
Glik, tak? No a w piątce, tak? No w piątce, tak. Tak, tak, tak. No i tym optymistycznym akcentem kończymy 14 odcinek Planszostacji. Chciałem przypomnieć, z kim nagrywałem audycję. Był to Michał Barzyński-Bazik.
Do usłyszenia.
Szymon Dębski, Don Simon.
Do usłyszenia i ja ciągle na te komentarze czekam, o które prosiłem w zeszłym programie, więc jeśli chcecie, żebym to ja prowadził audycję, to piszcie.
I Jacek Nowak, Jan.
Do usłyszenia. Nie głosujcie na Szymona.
I ja, Marek Pańczyk, Pancho. Do usłyszenia do 15 odcinka Planszostacji.
Kto powie jeszcze, jakby ktoś powiedział odcinek 13, 14?
Szymon. Wiosenny Toperek, teraz o Czechach.
To nie będzie czeski film.
Dla mnie to jest dodatkowy, znaczy ja nie jestem tak, nie mam takiej alergii na taką mechanikę jak Bazik. Natomiast...
Ktoś już silnie się próbuje dodzwonić. Może to ktoś do naszego studia. Jakiś słuchacz z pytaniem. No i tyle.
No nareszcie.
Hallelujah.